Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Od kilku tygodni przyglądaliśmy się i komentowaliśmy sprawę Polaka, który od prawie 3 miesięcy walczył o życie. Niestety wczoraj ta walka się zakończyła. O śmierci Polaka poinformowała jego najbliższa rodzina. Ta sprawa od początku była bardzo skomplikowana. Wiele osób było zbulwersowanych tym, jak podchodzili do tego angielscy lekarze i prawnicy. Wciąż podkreśla się, że w takich przypadkach prawo jest niejednoznaczne i daje wiele możliwości pewnej interpretacji. Wielokrotnie odłączano i przyłączano pacjenta do aparatury, to może i pewnie budziło kontrowersje. Jak na tę sprawę patrzy bioetyk? I wcale nie pytam się naukowca, który jest katolikiem i księdzem, tylko właśnie jako bioetyka.
No tak, w prosty sposób, ponieważ w etyce, medycynie, w kodeksie etyki lekarskiej chociażby w Polsce jest bardzo jasno zapisane, że podstawową opieką jest odżywianie i nawadnianie chorego i z tego prawa do nawadniania i do odżywiania chorego nie wolno zrezygnować. Czym innym jest respirator czy inne urządzenia, bardziej skomplikowane. Natomiast nawadnianie i odżywianie od zawsze należy do podstawowych praw, które są niezbywalne, czy też sam chory nie może z nich zrezygnować, na przykład na własne życzenie, życząc sobie śmierci, ani lekarz, czy też inny urząd, jakby sąd, czy ktokolwiek inny, nie może w imieniu chorego zrezygnować z nawadniania i z odżywiania chorego. Za wyjątkiem takiego wypadku, gdyby to odżywianie chorego stanowiło uporczywą terapię. Są bardzo wyjątkowe sytuacje, zupełnie innego rodzaju, nie w tym przypadku na pewno.
No właśnie i tu w tym przypadku były te sytuacje, kiedy odłączano i przyłączano do aparatury specjalistycznej podtrzymującej życie. Tu ksiądz wspomniał o odżywianiu i nawadnianiu Polaka. Nawet stanowisko Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w medycynie, do której należy wielu specjalistów, naukowców, lekarzy, pielęgniarek, którzy zajmują się takimi osobami, jest jednoznaczne. Zaprzestanie nawadniania i żywienia pacjentów w stanie wegetatywnym lub stanie minimalnej świadomości jest czymś, czego nie powinno się stosować. A jednak zastosowano to w stosunku do Polaka przebywającego w angielskim szpitalu.
Oczywiście, no jest formą bestialstwa, ewidentnie. Jest formą eutanazji biernej, jeżeli chcemy ją w ten sposób nazwać. Natomiast jest po prostu wprost, jest zabiciem człowieka, jest eutanazją. Tutaj jest jasna sytuacja. Natomiast nawet stosowanie respiratora, ponieważ o ile mam świadomość, był stosowany w terapii w podtrzymaniu życia pana Sławomira, jest w tej sytuacji jest również środkiem proporcjonalnym. Czyli również nie wolno z niego zrezygnować. Nawet właśnie ta maszyna, która podtrzymuje, wspomaga oddychanie. Nie wspominając już o właśnie o tym nawadnianiu i oczywiście odżywianiu, bo to jest poza wszelką dyskusją.
Pojawiało się bardzo wiele komentarzy w tej sprawie, bardzo różnorodnych. Przywołam choćby słowo redaktora Tomasza Trylikowskiego. No, nie jest on lekarzem, co prawda, ale on też dosyć kontrowersyjnie mówił o tym, że tutaj w stosunku do Polaka stosowana jest pewna histeria, która ma niewiele wspólnego z troską o obronę życia. Jak ksiądz na to patrzy?
No tak, ponieważ zasadniczo, zgodnie z przysięgą Hipokratesa, czy w ogóle etyką lekarską, zadaniem lekarza w stanach terminalnych, czytam, lekarz powinien dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić choremu humanitarną opiekę terminalną i godne warunki umierania. Trudno powiedzieć, żeby godnymi warunkami umierania było zagłodzenie człowieka na śmierć. To jest ewidentne. Lekarz winien do końca łagodzić cierpienia chorych w stanach terminalnych i utrzymywać w miarę możliwości jakość kończącego się życia. Trudno powiedzieć, że stan pana Sławomira był stanem terminalnym. To inna sprawa. Natomiast tak stanowi zapis artykuł 30 Kodeksu Etyki Lekarskiej o stanach terminalnych.
No właśnie ta sytuacja była bardzo trudna i pewnie będą podobne, oby jak najmniej się pojawiały w przyszłości. Biskupi odnieśli się dzisiaj do śmierci Polaka w Plymouth i powiedzieli, mamy nadzieję, że nie powtórzy się to w przyszłości, że wszyscy potrzebujący klinicznie wspomaganego odżywiania i nawadniania będą traktowani z należytą ludzką godnością. Jak ksiądz widzi tą sytuację? No miał ksiądz okazję też w Hiszpanii wiele lat przebywać i przyglądać się różnym sytuacjom w szpitalach.
Również przez rok pracowałem w Anglii, dokładnie w Londynie, w kilku szpitalach londyńskich jako kapelan, więc ta rzeczywistość taka medyczna, czy to hiszpańska, czy brytyjska, konkretnie w Londynie, nie jest mi obca. Natomiast to też jest sprawa uznaniowa. Interpretacja stanu klinicznego pacjenta należy do lekarza. I tutaj rzeczywiście, kiedy jest sytuacja uporczywej terapii, to znaczy takich działań, które przymnażają cierpienie w zasadzie choremu, nie rokują w żaden sposób, Człowiek umierający terminalnie na nowotwór, na przykład, gdyby był przy pomocy, serce zatrzymuje się i wtedy, prawda, elektrycznie próbujemy uruchomić serce. Tu klasyczny przykład byłby ewentualnie uporczywej terapii. Więc nie wolno jej stosować, żeby nie przedłużać cierpień, pracy, które nie rokuje. Natomiast, jak powiedziałem na początku, decyzja należy do lekarza, a więc interpretacja pewnego stanu należy do lekarza. I tutaj nam dochodzi element właśnie ten ludzki, poniekąd światopoglądowy, poniekąd pewnych protokołów medycznych, protokołów postępowania, również prawa w tym zakresie medycznego. To jest szalenie delikatna materia i tutaj rzeczywiście trudno to uchwycić. Jeżeli wytworzy się pewien zwyczaj, dramatyczny, nieludzki, bestialski zwyczaj uśmiercania, czy przyspieszania śmierci, świadomego, intencjonalnego przyspieszania śmierci, czym jest eutanazja w takiej czy innej formie, to bardzo ciężko to zatrzymać. Ale to przede wszystkim w naszym interesie, uważam, wszystkich obywateli, w moim własnym najpierw, leży to, żeby robić wszystko, żeby w tym kierunku nie iść. Bo to mnie kiedyś może dotyczyć, wprost. I mogę sobie nie życzyć, czy nie chcieć, żeby ktoś skrócił moje życie, a ktoś to może zrobić po prostu za mnie.
A czym to może się skończyć, taka właśnie filozofia? Wspominam też Jana Pawła II, bo tutaj też odnosi się wielu komentatorów do jego postaci i przywołuje jego sytuację z ostatnich dni. Ksiądz mówi o uporczywej terapii i o jej stosowaniu lub jej właśnie niestosowaniu. Pewnie jest dużo jeszcze do zrobienia przed naukowcami, przed lekarzami, przed specjalistami, którzy się tą dziedziną zajmują.
Oczywiście, natomiast myślę, że odwołajmy się do zdrowego rozsądku. Jeżeli ktoś ma takie doświadczenie, żeby odwołać się do swojej rodziny, do swoich dziadków czy pradziadków i sposobu odchodzenia, umierania naszych rodziców, dziadków, pradziadków w domu, w rodzinie. Tutaj, jeżeli ktoś ma takie doświadczenie, odwoła się, ma takie szczęście, może się do tego odwołać, to automatycznie uruchamia się zdrowy rozsądek. To znaczy się konkretna opieka i towarzyszenie umierającemu, które z całą pewnością nigdy nie było takie, że nie podawano jedzenia albo picia, czy nie zwilżano ust choremu na przykład. Jeżeli nie mógł pić, zwilżano mu usta chociażby, żeby ulżyć. A tu mamy klasycznie do czynienia z odebraniem jedzenia i picia. To jest poza wszelką interpretacją, krytyką. Nie ma sytuacji, która by usprawiedliwiała takie postępowanie. To jest zupełnie nieludzkie. Zdroworozsądkowo jest nieludzkie.
Czy my jako zwykli ludzie możemy mieć wpływ, możemy podejmować jakieś decyzje, czy okaże się, że to lekarze będą za nas podejmować decyzje, a my nie będziemy mieli żadnego wpływu na tę sytuację?
Lekarze podejmują decyzje medyczne, specjalistyczne, medyczne, a w tym zakresie mamy do czynienia zupełnie z czymś innym. Tu owszem mamy, musimy mieć wpływ społeczeństwo właśnie na tego typu zachowania. Nie na medyczne, bo na tym się nie znamy. To zupełnie inna kategoria. A tu mamy do czynienia z inną sytuacją. Przez głosowanie, przez protesty, przez różnego rodzaju apelacje, wszelakimi sposobami demokratycznymi mamy obowiązek zabrać stanowisko, bo nas to dotyczy po prostu.
Bardzo dziękuję za ten komentarz i za tą rozmowę na temat chyba najważniejszy, bo życia człowieka. Bardzo dziękuję.
Oczywiście, bardzo dziękuję.